sola.
Godzina 6 minęła, na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. O czym dziś do godziny 7 będzie? Na pewno oczywiście ten temat, który dominuje od tych kilku tygodni, a więc pomoc Ukrainie i to wszystko, co z tym jest związane. O tym oczywiście jeszcze chwilę mówić będziemy, ale trwamy w Wielkim Poście, więc nie zabraknie też informacji związanych z przeżywaniem tego wyjątkowego okresu. Będzie podsumowanie obrad, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zakończyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, a głównym tematem tego zebrania była wojna na Ukrainie i pomoc humanitarna świadczona przez Kościół w Polsce uchodźcom wojennym. O tym też będę chciała Państwu powiedzieć. Powstał komunikat, który właśnie nawiązuje do tych obrad i o tym również słów kilka. Natomiast będę chciała zaprosić Państwa na pielgrzymkę stacyjną, która ma miejsce w naszej diecezji w Lublinie do kościołów. Codziennie w innym kościele można się modlić i w ten sposób właśnie też tworzyć taką wspólnotę i uczestniczyć w tej pielgrzymce. Będzie również o pielgrzymce śladami drogą świętego Jakuba. Ta pielgrzymka również trwa jeszcze w tym roku. Z racji tego, że rok jubileuszowy został wydłużony, to także można jeszcze korzystać z tego, co się z tym wiąże, a więc uzyskaniem odpustu zupełnego. Myślę, że to też jest przecież cenna sprawa. Warto o tym wiedzieć. Takie informacje do godziny 7 obowiązywać będą na naszej antenie. No i nie zabraknie oczywiście ekstremalnej drogi krzyżowej. Ta zbliża się wielkimi krokami. 25 wyruszy z Lublina 9 trasami, ale wyruszą też ekstremalne drogi krzyżowe z mniejszych miejscowości, chociażby z Łęcznej. O takich właśnie też wyprawach mówić będziemy. O tej ekstremalnej dziś trochę więcej w rozmowie w Busoli. Na koniec tradycyjnie będą słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy i komentarz do nich. Zapraszam już teraz. To na początek podsumowanie tego, o czym dyskutowali biskupi w ostatnich dniach podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Teraz o tych zakończonych obradach biskup Krzysztof Zadarko.
Już na drugi dzień, właściwie w piątek po wybuchu wojny, my mieliśmy spotkanie z Radą Stałą Konferencji Episkopatu, gdzie ustaliliśmy pewne ramy naszego działania jako Kościoła. I tylko przypomnę, że właściwie od 7 lat istnieje ten schemat, który wydaje się, że być najsłuszniejszy, żeby nie dublować roboty, nie tworzyć jakiejś paralelnej struktury pomocowej. I ten schemat państwo, samorząd i Kościół, czy organizacje pozarządowe, struktury parafialne, funkcjonuje, przy czym staraliśmy się szukać dalej perspektywy, co można w dalszym, następnym kroku zaproponować. I tutaj korzystamy z nauki Kościoła, która funkcjonuje już od pewnego czasu dzięki dykasterium watykańskiemu, które zajmuje się migrantami i uchodźcami. Ta nauka Kościoła, czy propozycja, jak pomagać długofalowo tym, którzy zechcą u nas zostać, da się opisać w formie 4 czasowników. Przyjąć, ochronić, promować i integrować. Ja w wielkim skrócie tylko powiem, że chodzi o ten pierwszy etap, który teraz się dzieje, czyli przyjąć to człowieka, dać mu schronienie, pokarm, odzież. To się dzieje. Ci wszyscy ludzie, którzy pomagają i ci, którzy przyjmują, zarówno jeśli chodzi o obiekty, jak i też indywidualne rodziny, to są parafianie lub nasi obywatele, nasze społeczeństwo. Więc tutaj trudno o jakiekolwiek liczby, natomiast jestem przekonany, że właściwie nie ma dzisiaj parafii, która by nie pomagała. Nie ma dzisiaj obiektu kościelnego, który nie byłby do dyspozycji. Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś wewnątrz mówi, nie jesteśmy w stanie, na przykład ma ktoś remont aktualnie, z zewnątrz tego nie widać i od razu już pada oskarżenie, o tam jest jakiś obiekt kościelny i jest zamknięty. Jeśli chodzi o nasze propozycje, te 4 czasowniki, proszę Państwa, to jest coś, co chcielibyśmy przekuć w bardzo konkretne działania. Dzięki Bogu, mogę to powiedzieć, powinienem powiedzieć, mamy już specustawę, która jest generalnie takim fundamentem. Dostęp do służby zdrowia, opieka medyczna, 2, dostęp do szkolnictwa, do edukacji dla dzieci, a następnie do rynku pracy, to są 3 filary, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa. To jest to, co w watykańskich dokumentach nazywa się właśnie opieką, ochroną i promocją. Pomóc temu człowiekowi odkryć tutaj swoje miejsce, żeby on się czuł jak u siebie, a nie jak ciągle ciężar dla społeczeństwa albo jak wyrzutek. I na końcu ten czwarty element to integracja najtrudniejsza, bo to w grę wchodzi bardzo duży proces poznania naszej lokalnej kultury, konieczność poznania języka, zaakceptowanie tego, co u nas jest najważniejsze, wbrew pozorom, nawet jeżeli jesteśmy blisko kulturowo, czy nawet religijnie, jako chrześcijanie, to jednak wiele rzeczy tutaj dla nich jest nowych. To jest cały proces, który chcielibyśmy, żeby był świadomy i chcielibyśmy te działania do tego procesu dopisać. Takim bardzo konkretnym, już widzimy, pomysłem czy projektem byłby projekt Rodzina Rodzinie, który jest jakąś formą adaptacji tego, co już spisało się, przypominam Państwu, kryzys przed 7 laty, kiedy uruchomiliśmy, Caritas Polska uruchomiła program Caritas Rodzina Rodzinie, czyli tutaj w Polsce jedna rodzina czy dwie, trzy rodziny gromadziły się, żeby sfinansować pomoc uchodźcom syryjskim w samej Syrii albo w Jordanii, albo w Turcji czy w Iraku. I taka opieka z naszej strony, ze strony parafii czy miejscowości na poziomie samorządu mogłaby być i dzisiaj zaproponowana, żeby jedną rodzinę objąć takim patronatem. W to wchodzi pomoc materialna, to w grę wchodzi jakiś kontakt, towarzyszenie tym ludziom, bycie do ich dyspozycji na pewnym etapie. To oczywiście nie będzie trwało wiecznie, ale to musi być na samym początku, żeby z tych ludzi uczynić współobywateli, uczynić braci i siostry, żeby oni się nie czuli obco. I ten projekt, mam nadzieję, że jeżeli ruszy i przyjmie się, to będzie taką najlepszą odpowiedzią, w jaki sposób my możemy myśleć długofalowo, bo nie wiemy, ile ludzi zostanie. I trudno tutaj kształtować, proponować bardzo konkretne programy, ale taki bardzo ogólny musi paść i to jest nasza propozycja.
I jeszcze kilka słów o wojnie w Ukrainie i pomocy uchodźcom, biskup Włodzimierz Juszczak.
Kościół greckokatolicki, ukraiński kościół greckokatolicki w Polsce jest w szczególnej sytuacji, ponieważ większość naszych wiernych ma pochodzenie ukraińskie. Jest to część wiernych, którzy w Polsce, tu zachodniej Polsce północnej, żyją od 1947 roku, atrakcji Wisła. Jest duża, bardzo duża część, większość nawet w tej chwili są wierni, którzy przyjechali do Polski w ostatnich, szczególnie 8 latach, ale też i wcześniej, czyli po rewolucji godności, po jak zaczęła się wojna na wschodzie, w Donbasie. No i w tej chwili mamy również i bardzo dużo wiernych, nowych, którzy w tych ostatnich ponad dwóch tygodniach przyjechali też do Polski tutaj i też szukają dla siebie miejsca w nowej rzeczywistości. W związku z tym, że ci nasi wierni to w większości są Ukraińcy, też i to przeżywanie tego, co dzieje się na wschodzie tej wojny wywołanej przez Rosyjską Federację, jest inaczej przeżywane. To nie tylko to jest współczucie dla ludzi cierpiących, ale również to ich przeżycie osobiste, dlatego że nasi wierni mają tam rodziny. Bardzo często zostawili dzieci, ci, którzy przyjechali wcześniej, czy mężów, czy żony, żeby tutaj pracować, zarobić i tam pomagać. W tej chwili, jak wojna wybuchła, część została rodziny na Ukrainie, część została, jest w Polsce. I widzieliśmy pierwszego dnia od razu jakąś taką wielką mobilizację, bo te osoby szukały sposobu, jak pomóc, co zrobić w takiej sytuacji, gdzie tam po prostu padają, są rzucane bomby, ludzie giną, a oni są tutaj. I u nas we Wrocławiu, naszej świetlicy diecezjalnej, zaraz się jakoś zebrała grupa kobiet, która zaczęła lepić pierogi. Te ofiary, które otrzymywali za te pierogi, były kupowane od wszystkie rzeczy, które były potrzebne i wysłane na Ukrainę. Mamy w tej chwili przede wszystkim kobiety w tej nowej fali, które zostawiły tam mężów. Mężowie przeważnie walczą, albo nawet byli tutaj całą rodziną, mężowie pojechali, wrócili do Ukrainy, aby tam walczyć. I to jest taka szczególna sytuacja, bardzo psychicznie, wewnętrznie jest bardzo trudna, bo te osoby, kobiety, dzieci przeżywają bardzo za swoich mężów, którzy są na wojnie. I wiadomo, na wojnie można stracić życie i bardzo wielu żołnierzy ginie. Dlatego też to jest to szczególne przeżycie. Oprócz tego, to co robimy, to jest modlitwa. Oprócz tego, we wszystkich naszych parafiach, naszych wspólnotach są prowadzone zbiórki finansowe i zbiórki też różnych rzeczy, towarów, które są wysyłane na Ukrainę.
I tutaj warto też przypomnieć, że chyba nie ma w Polsce takiej parafii, która by nie wspierała, nie pomagała tym, którzy uciekają z Ukrainy dotkniętej wojną. Zresztą myślę, że wszyscy w jakiś sposób włączamy się w tę pomoc, za co oczywiście wielkie dziękuję płyną od tych, którzy tej pomocy doświadczają, ale także od tych, którzy tę pomoc organizują także tutaj w Lublinie, czy w naszej diecezji, czy w naszym województwie, a szerzej w kraju. Pod hasłem Podaj rękę Ukrainie w Kazimierskim Kościele Farnym odbędzie się koncert ukraińskich solistów. Organizatorem tego wydarzenia jest parafia świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa, Kazimierska Fara, a także Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pod wezwaniem świętej Anny. Muzyczne spotkanie zaplanowane jest na dzisiaj, na godzinę 12:00. Najpierw msza święta właśnie w południe, w czasie której homilię wygłosi ksiądz Stefan Batruch, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, a oprawę muzyczną zadbają z chór Szczygiełki Grandis Poniatowej. Po mszy świętej przed publicznością wystąpi zespół solistów z Ukrainy. Muzyką towarzyszyć będzie przy organach Robert Grudzień. Podczas koncertu, na który wstęp jest wolny, będzie prowadzona zbiórka na rzecz Ukrainy. To już dzisiaj o godzinie 12:00 msza w Kazimierzu, a później właśnie będzie tenże koncert solistów. W przyszłą natomiast niedzielę w Filharmonii również zaplanowano koncert, który też będzie na rzecz uciekających z Ukrainy, z wojny. Buzola. Mówiąc o Ukrainie, wróćmy jeszcze do jednego tematu. Msze święta w języku ukraińskim także są sprawowane w Lublinie, w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej przy ulicy Bursztynowej. To jest w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, a także w kościele akademickim KUL o 9:30. Ta msza święta jest w kościele Matki Bożej Różańcowej o 15:00 we wszystkie niedziele Wielkiego Postu. Natomiast w Wierzbicy msza święta w niedzielę po ukraińsku jest o godzinie 14:30. To jeżeli Państwo mają kontakt z osobami, które przybyły do nas z Ukrainy, a które chciałyby uczestniczyć właśnie w takich mszach świętych w języku ukraińskim, myślę, że warto o tych powiedzieć. Szczegółowe informacje są na stronie archidiecezji, tak jak powiedziałam, one są także w języku ukraińskim napisane, więc także można pokazać, zaprezentować i w ten sposób także umożliwić uczestnictwo we mszy świętej. Buzola. Teraz zmieniamy trochę temat. Pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych, to jest to wydarzenie, o którym też na początku zawsze Wielkiego Postu mówię. Ta pielgrzymka trwa codziennie w innej parafii, sprawowana jest msza święta, w której można uczestniczyć. I tak dzisiaj o 11:30 będzie to w kościele Przemienia Pańskiego, a więc w seminaryjnym kościele. Jutro o 7:18 w parafii biskupa Władysława Gorala przy Popiełuszki, a we wtorek także o 7:18 w parafii Dobrego Pasterza, a więc u księży Sercanów przy ulicy Radzyńskiej. 23 marca parafia świętej Urszuli Leduchowskiej, później parafia świętego Jana Kantego, w piątek nieustającej pomocy, a w sobotę świętego Piotra i Pawła, czyli ojców kapucynów na krakowskim przedmieściu. Msze zarówno rano, jak i po południu, te wieczorne. Szczegółowy plan tej pielgrzymki i tych kościołów stacyjnych dostępny jest na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Również na stronie Archidiecezji Lubelskiej można przeczytać o tym, że rok świętego Jakuba został przedłużony na rok 2022, a wierni, którzy pod zwykłymi warunkami nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Lublinie, w Głusku, lub świętego Jana Chrzciciela w Łańcuchowie, tam pobożnie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, to mogą uzyskać odpust zupełny. I tak, 25 marca w piątek o 19:00 w kościele właśnie w Głusku. O 19 zaplanowana jest adoracja Najświętszego Sakramentu i śpiew litanie do świętego Jakuba. O 20 błogosławieństwo wiernych Najświętszym Sakramentem. Msza święta w intencji uczestników. Tutaj kazanie wygłosi ksiądz Wiesław Kosicki. A o 21 apel jasnogórski. W kościele świętego Jana Chrzciciela w Łańcuchowie natomiast takie uroczystości związane z rokiem i jubileuszem kompostoliańskim są w ostatnie soboty miesiąca o godzinie 18. Najpierw jest msza za wstawiennictwem świętego Jakuba, poprzedzona litanią do świętego Jakuba, a zakończona błogosławieństwem relikwiami obecnymi w tej parafii od 1899 roku. To przed nami, a więc też można sobie zaplanować ten czas tak, aby właśnie w nim móc uczestniczyć. Teraz jest zaproszenie dla młodych do tego, aby korzystać z posługi osób duchownych w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy ulicy Filaretów. We wtorki, środy i czwartki od 16 do 18 można umówić się na spotkanie, można przyjść na spotkanie z osobami konsekrowanymi, siostrami, braćmi zakonnymi czy też kapłanami. Chcą oni się dzielić wiarą, ale też chcą słuchać, rozmawiać, wspólnie szukać dróg rozwiązywania problemów, a może po prostu pomagać w rozeznawaniu śladów Pana Boga na drogach życia młodego człowieka. I tak w marcu, jeszcze w tym przyszłym tygodniu, 22 na młodych czeka ksiądz Krzysztof Krzaczek we wtorek od 6 do 18, 23 siostra Klaudia Kapucynka, a 24 spotkanie z księdzem Damianem Szewczykiem, również od 16 do 18. W przyszłym tygodniu dwa spotkania, 30 będą siostry zakonne i 30 również ksiądz Damian. Ten szczegółowy harmonogram spotkań z młodymi również dostępny jest na stronie Archidiecezji Lubelskiej, a ja już teraz Państwa oczywiście zachęcam, żeby być może młodym również o takich właśnie inicjatywach powiedzieć. I jeszcze jedno zaproszenie na dziś, na wykład o czym rozmawiać z Lewiatanem na kanwie rozmowy posła Jana Jezierskiego z carem Mikołajem I. Ten wykład wygłosi profesor Ewa Ziółek z Katedry Historii XIX wieku Instytutu Historii KUL. Spotkanie odbędzie się w auli klasztoru ojców dominikanów przy Bazylice na Starym Mieście i to jest o godzinie 17 dzisiaj. Kto chciałby w tym wziąć udział, oczywiście można, wstęp jest wolny. Busola. Teraz w Busoli czas porozmawiać trochę i powiedzieć trochę więcej o ekstremalnej drodze krzyżowej. To wydarzenie, które po raz 8 organizowane jest w Lublinie. Jak ono w tym roku będzie przebiegać? Mówiłam już o tych 9 trasach, co się jeszcze zmieniło i jak się przygotować do tego wydarzenia, bo to już te ostatnie dni, to o tym już teraz ksiądz Mirosław Ładniak i Ania Kośmi, która pytania zadawać będzie.
Moim rozmówcą jest ksiądz Mirosław Ładniak, organizator ekstremalnej drogi krzyżowej w Lublinie i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam Państwa.
Niewiele czasu pozostało do tegorocznej ekstremalnej drogi krzyżowej w Lublinie, bo ta rusza już 25 marca i będzie nieco inaczej, w innej formule.
Tak, a propos tego czasu, już zachęcam tych, którzy mają ochotę wyjść na EDK, żeby jednak wyszli trochę zza biurek i pochodzili, bo jednak nocna wędrówka, te 40 kilometrów, nawet 30 parę, to jednak jest to pewien wysiłek, więc zachęcam do tego, żeby coś dla swojego ciała zrobić. A gdy chodzi o nową formułę, tak, ze względu na pandemię, która ciągle jednak jest. Nie chcę robić dużego zgromadzenia w jednym miejscu, tym bardziej, że w 2019 roku, jak pamiętamy, kiedy była ostatnia ekstremalna droga krzyżowa przed pandemią, było wtedy zapisanych ponad 4000 osób, czyli na pewno było ponad 5000 na placu przed kościołem świętego Pawła, więc nie chcę robić takich dużych zgromadzeń, stąd rozpoczęcie ekstremalnej drogi krzyżowej będzie miało miejsce w 3 kościołach. Oczywiście główny kościół to katedra, później będzie kościół Matki Bożej Zwycięskiej, więc Kościół Powizytkowski i Kościół Świętego Mikołaja na czwartku. Do tych kościołów przyporządkowaliśmy konkretne szlaki, na które kościoły będziemy mogli wychodzić i tymi szlakami podążać w kierunku wyznaczonym. Tak najogólniej rzecz biorąc, na czwartku będzie droga na Lubartów, katedra w stronę Bąwolnicy i wizytki też wokół Lublina, ale i Wąwolnice. To wszystko jest właśnie dokładnie na stronie edk.lublin.pl poukładane. Dlatego zachęcam, żeby jednak rozpoczynać ekstremalną drogę krzyżową Eucharystią, bo to tutaj zaczyna się całe nasze życie i tutaj nabieramy siły, żeby w ogóle pójść dalej w tę, no dość trudną, ale i piękną drogę, jaką jest EDK.
Tak jak już ksiądz wspomniał, po mszy świętej uczestnicy EDK wyruszają na szlak. I są różne trasy i wiem, że są nowe trasy w tym roku.
Gdy chodzi o trasy EDK, w tym roku mamy przygotowanych 9 tras dla naszych uczestników. Dlatego zachęcam, by w tej chwili zapisywać się na EDK. Nie po to, żebym ja wiedział, kto idzie, bo to i tak jest w ogóle nieweryfikowalne. Tylko dla mnie jest ważne, żebym wiedział, że na danym szlaku jest na przykład już 400 osób, 500 czy tam 1000 i wtedy ewentualnie zamykam zapis na ten szlak i zachęcam do innych szlaków. Chodzi o to, żeby nie było zbyt dużego tłoku na jednym szlaku EDK. Ze względu na to, że jest rok jakubowy o rok wydłużony, w tym roku dalej mamy rok jakubowy, a ci, którzy byli na Camino, to dokładnie rozumieją, o czym mówię, to dlatego chcemy jeden w tym roku szlak dodać ze względu właśnie na rok jakubowy i on będzie szedł przez Głusk, bo tam jest kościół pod wydaniem świętego Jakuba i to jest kościół stacyjny, więc tym bardziej chcemy, żeby można było ten kościół odwiedzić w ramach szlaku EDK.
Przypomnę, EDK rusza 25 marca. Jak przygotować się do tej drogi?
Tak, 25 marca to będzie piątek, dla nas taki właśnie moment, kiedy po 2 latach powracamy na szlak EDK, bo przez 2 lata ze względu na pandemię nie odważyłem się oficjalnie organizować EDK, choć wiem, że sporo ludzi sobie poszło indywidualnie i każdy oczywiście miał do tego pełne prawo. Ważne jest to, żeby przede wszystkim uświadomić sobie, czym jest EDK, dopiero wtedy będziemy wiedzieli, jak się do tego wydarzenia przygotowywać. EDK z jednej strony jest wydarzeniem fizycznym, no bo to jest 40-50 kilometrów, no ewentualnie 30 parę, więc tutaj zachęcam do tego, by faktycznie trochę pospacerować sobie, pochodzić, może pójść na siłownię, tak żeby te kości, które są za stałe, siedzące za biurkiem albo w jakimś innym miejscu, trochę je rozruszać, bo jednak ta nocna wędrówka daje się trochę w kość i dobrze, bo o to chodzi. Ale z drugiej strony jest to szlak duchowy, dlatego zawsze zachęcam, by skorzystać z sakramentu pokuty, pojednania przed wyjściem na szlak, tak aby to nasze serce, najbardziej, najtajniejsze sanktuarium człowieka było przygotowane na to wydarzenie, bo oprócz tego, że idziemy drogą w nocy na azymut, szukając właśnie tych szlaków, aby nie pogubić się, to jest to jeszcze inna wędrówka. Wędrówka w głąb siebie. To jest odkrywanie siebie, bo gwarantuję wam, że ci, którzy idą pierwszy raz, doświadczą jednej niesamowitej kwestii. Po takim zmęczeniu gdzieś tak 3-4 nad ranem, kiedy człowiek już ma dość fizycznie, kiedy już naprawdę jest mu trudno, kiedy nagle te wszystkie nasze maski, nasze różnego rodzaju myślenia o sobie, to wszystko nagle zostanie odrzucone. Zostajemy tylko my i Pan Bóg. I to jest właśnie taki moment, w którym możemy poznać siebie, odkryć siebie na nowo, stanąć w prawdzie wobec siebie, żeby tej prawdy się nie bać, ale po co? Po to, żeby ją na nowo kształtować w miłości Pana Boga. Żeby odmawiając tę stację Drogi Krzyżowej, faktycznie mieć świadomość, że w tym wszystkim jest coś więcej niż tylko samo przejście. Myślę, że każdy potrzebuje dzisiaj takiego czasu refleksji, pewnej zadumy. Dlatego jest dużo ludzi, którzy na przykład do kościoła nie chodzą, albo są nawet ateistami, bo też chcą się wyrwać z tego takiego zaklętego gonienia za czymś. Nawet nie wiem dokładnie za czym, bo życie nas zmusza, byśmy ciągle wstawali, biegli, milion spraw do załatwienia. Ta noc to jest taka dla mnie duchowość w pigułce, to jest taka refleksja nad sobą, która powoduje, że faktycznie w życiu może tam coś drgnąć, że możemy wejść w te pokłady duchowości, czy w te pokłady wiedzy o sobie, których na co dzień omijamy skrzętnie i nie chcemy nawet nad tym pomyśleć. To naprawdę jest dobry czas na takie super rekolekcje nocne.
Jak i gdzie można zapisać się na EDK?
Na EDK zapisujemy się na stronie internetowej edk.lublin.pl. W środę i w czwartek już będzie można pakiety odbierać kawiarence Babolanum, to jest przy parafii świętego Andrzeja Boboli na ulicy Pytarowskiego 20. W pakiecie będą rozważania, które są autorstwa księdza Jacka Stryczka i opaska pamiątkowa. Przypominam o tym, żeby jak najwięcej było odblasków, jak najwięcej elementów, które nas będą chroniły na szlaku, żebyśmy nie byli zagrożeniem też dla samochodów. Wiadomo, że idziemy w większości lasami, ale jednak gdzieś tam przechodzimy przez jezdnię, więc te odblaski są naprawdę bardzo wskazane i zachęcam do tego, żeby te kamizelki, odblaski różne każdy z nas miał.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, zapraszam na EDK, no i ufam, że tam się spotkamy. Szczęść Boże.
Buzola.
W Busoli czas teraz przypomni słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Sznajda, a komentarz oczywiście przygotował ksiądz Mirek.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
Pozdrawiam wiosennie, to oznacza, że powoli już zima odchodzi, a faktycznie, jak widzimy, słońce operuje tak, że powoli zaczynamy budzić się i my do życia. No i dzisiejsza Ewangelia, przypowieść o drzewie figowym. Opowiedział im taką przypowieść. Ktoś miał w swojej winnicy drzewo figowe. Gdy przyszedł szukać na nim owocu, nic nie znalazł. Powiedział więc do ogrodnika: już od 3 lat przychodzę szukać owocu na tym drzewie, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze wyjaławia ziemię? Lecz on mu odpowiedział: panie, pozostaw je jeszcze na rok. Ja okopię je, obłożę nawozem. Może zaowocuje, a jeśli nie, wtedy je usuniesz. Drzewa owocowe w Ziemi Świętej były pod szczególną ochroną, ale w momencie, kiedy nie wydawały owoców, faktycznie można było je usunąć. I kiedy wiosna przychodzi, kiedy patrzymy na to, że znów soki puszczają w naszych roślinach, patrzymy też na siebie, bo Chrystus idealnie wszystkie pory roku odwołuje i odnosi do naszego życia duchowego. Jakie owoce my wydajemy? Kolejna wiosna przed nami, kolejny Wielki Post, który sprawia, że faktycznie pytamy siebie o owoce naszego życia. Zobaczcie, Chrystus jest cierpliwy, bo ciągle okopuje nasze codzienne życie, ciągle uprawia nasze codzienne życie poprzez różne znaki, poprzez liturgię, poprzez różne działania, które w Kościele się dokonują tak, aby zawalczyć o człowieka. A my? My cóż, my mamy wolną wolę. I to od naszej wolnej woli zależy, czy chcemy te owoce wydać, czy ich nie chcemy. Może czasami nie potrafimy, może czasami to jest dla nas zbyt trudne i ciężkie, więc musimy szukać pomysłu, w jaki sposób w głąb siebie wchodzić, aby odkrywać, skąd brać siły na to, by te owoce były jak najlepsze przemiany mojego życia. Bo o to chodzi, że jak zgubimy perspektywę, po co żyjemy, to wtedy nie ma sensu. Ale kiedy sobie tę perspektywę uświadamiamy, że chodzi o coś więcej niż tylko, że dziś i tu i teraz jesteśmy, to wtedy człowiek się mobilizuje. I taką formą mobilizacji, szansą dla każdego z nas w tym Wielkim Poście jest również ekstremalna droga krzyżowa, do której was gorąco zachęcam, bo może jeszcze ktoś z was nie był na niej. A wejście na taką drogę to jest nie tylko przejście tych 40 km, ale również wejście i pielgrzymowanie w głąb siebie. Ta nocna wędrówka to jest ciągłe odkrywanie tego, co jest tam w moim środku. Słuchajcie, kiedy jesteśmy już po kilku godzinach wędrówki, kiedy jest noc, kiedy nie ma gdzie uciec, kiedy te wszystkie maski, które mamy, to wszystkie nasze obostrzenia, które sobie nakładamy, jak mamy siebie postrzegać, jak co mamy być, padają, kiedy jesteśmy tacy naprawdę, jacy jesteśmy, wtedy sam na sam z Bogiem możemy odkryć tak naprawdę, kim jesteśmy. Tam możemy odkryć sens naszego życia. W tej wędrówce w głąb siebie możemy odkryć, kim tak naprawdę dla mnie jest Pan Bóg. Bez tej pomocy wszystkich, całej elektroniki zewnętrznej. Dlatego zachęcam was, może w tym roku ta ekstremalna droga krzyżowa, która wyjdzie już w najbliższy piątek, 25 sierpnia, będzie szansą na pielgrzymowanie w głąb siebie i odkrywanie siebie. O tym dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że to jest takie uprawianie przez Chrystusa naszego życia. A dzięki temu, że tam jest trud, wysiłek, pot, może i łzy, możemy odkryć siebie na nowo. Spotkajmy się na ekstremalnej drodze krzyżowej. Wychodzimy w piątek 25 marca o godzinie 19. Szczegóły na edk.lubny.pl. Zapiszcie się i pójdźmy, aby odkryć siebie na nowo i pójść tam w głąb swojego serca.
Czas Busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej niedzieli, dobrego tygodnia pracy i mówię do usłyszenia za tydzień po 6.